Przywódca Rosji Władimir Putin w obawie przed prezydentem USA Donaldem Trumpem manipuluje odpowiedzią na inicjatywę rozejmu w wojnie, którą jego kraj prowadzi przeciwko Ukrainie, powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. No i właśnie, jak zrozumieć to, co dzieje się na linii Waszyngton-Kijów-Moskwa? O tym porozmawiamy właśnie teraz. Z nami w radiu RMF24 jest profesor Małgorzata Zachara-Szymańska z Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Dzień dobry, witamy pani profesor.
Dzień dobry, witam pana redaktora, dzień dobry państwu.
Samolot specjalnego wysłannika Donalda Trumpa, Steve'a Witkoffa, w nocy opuścił Moskwę i wylądował w stolicy Azerbejdżanu. O tym donoszą rosyjskie niezależne media. Czy to może zwiastować jakieś problemy negocjacyjne z Rosjanami?
Problemy, nie użyłabym tego słowa, natomiast na pewno jest to sygnał tego rodzaju, czego zresztą moglibyśmy się spodziewać, dlatego być może nie jest to zaskoczenie, być może nie jest to taka sytuacja, która miałaby rangę problemu, że ten proces nie będzie postępował ze strony rosyjskiej szybko. Dlatego, że usłyszeliśmy wczoraj, zdaje się, wypowiedź prezydenta Putina na temat woli Rosji przystąpienia do negocjacji i podjęcia tej inicjatywy zawieszenia broni. No i Władimir Putin mówi tak, ale nie. To znaczy stawia warunki, informuje o tym, że te warunki będą omawiane, oczywiście na najwyższym szczeblu, ale nie było tam takiego poczucia, że jemu się spieszy, co zrozumiałe, biorąc pod uwagę tę konfigurację wojsk i to, że Rosja posuwa się w działaniach militarnych, więc to nie jest sprawa pilna.
To nie im musi się spieszyć.
Tak. Tak, na pewno spieszy się Ukrainie i ta wypowiedź prezydenta Zełenskiego, którą słyszeliśmy przed naszą rozmową, ona dotyczyła właśnie tego, żeby ona była elementem dodatkowej presji, żeby przekazać stronie amerykańskiej, że ten nacisk jednak na Putina jest potrzebny, bo tutaj nie będzie żywiołowej, spontanicznej reakcji i Rosjanie nie powiedzą jednak, dobrze, usiądźmy do stołu negocjacyjnego, zastanówmy się, jak możemy wyjść z tej sytuacji.
Ale jak pani uważa, czym można nacisnąć w Putina?
Tych środków jest dużo. Po pierwsze, sankcje. Rzeczywiście Rosji zależy na tym, żeby te sankcje znieść i samo zagrożenie pozostawienia albo zaostrzenia sankcji to jest element nacisku. Po drugie, ten scenariusz, w którym Rosja będzie lawirować, będzie posługiwać się półsłówkami, będzie hamować ten proces, on sugeruje, może wywołać taki scenariusz, w którym Ukraina wsparta dostawami broni i danymi wywiadowczymi przekazywanymi znowu przez Amerykanów, odpowie w sposób bardzo zdecydowany. Więc może dojść do przeobrażenia tej konfiguracji. W tej chwili ta negocjacyjna piłka jest w połowie Rosjan, dlatego że oni prowadzą wojnę imperialną, oni chcieli pokazać światu, że liczą się na arenie międzynarodowej. No i właśnie są w okoliczności takiej, że prezydent najpotężniejszego państwa na świecie, Stanów Zjednoczonych, mówi głosem takim pobrzmiewającym Kremlem. Będą starać się tego nie zaprzepaścić, ale jednak Stany Zjednoczone mają tutaj możliwości oddziaływania.
No właśnie, tutaj Rosja próbuje jakoś reagować. Na przykład rosyjscy oficjele przekazali podobno Stanom Zjednoczonym, że nie chcą, aby wysłannik USA do spraw Ukrainy i Rosji, Keith Kellogg, był zaangażowany w rozmowy na tym najwyższym szczeblu. Podała to wczoraj stacja NBC News. No to tak myślę z polskiego punktu widzenia byłaby chyba strata, bo Kellogg tutaj lojalnie komunikował i Radosławowi Sikorskiemu, i prezydentowi Andrzejowi Dudzie o tym, co się dzieje w tych rozmowach na najwyższym szczeblu.
Tak, i Kellogg mówił przede wszystkim otwarcie, że Rosja musi być gotowa na ustępstwa terytorialne. I to jest prawdopodobnie cel Rosjan w tej chwili, żeby zmieść z planszy tego gracza, który odwraca sytuację i zdaje się pamiętać, kto jest agresorem w tej wojnie. No bo to trochę jest tak, że w ciągu ostatnich 2 tygodni to ostrze oskarżeń i wymagań zostało wymierzone w stronę ukraińską. A Rosja, przynajmniej w narracji Białego Domu, wydawała się takim być partnerem Ameryki, no bo nie Ukrainy przecież, no zdroworozsądkowo myślącym i pełnym dobrej woli.
No właśnie, też chciałem zapytać, ponieważ Putin oznajmił, że to 30-dniowe zawieszenie broni byłoby w obecnych warunkach korzystne dla Ukrainy. Zasugerował, że tam Ukraińcy mogliby wykorzystać je do mobilizacji, dostaw broni, przegrupowania wojsk. Zastanawiam się, no, jaki był cel tej propozycji 30-dniowego zawieszenia broni, bo wydaje się, że sama propozycja z góry była skazana na to, że Władimir Putin powie, no, że co do zasady tak, ale nie, no, będziemy mieć wiele ale.
Cel był taki, żeby postawić Putina przed w takim punkcie tego procesu, żeby on musiał podjąć wyzwanie. Dlatego, że w tej chwili Rosja no, musi odpowiedzieć na tę sytuację, w której Ukraina, właściwie przyparta do ściany przez Trumpa i Waszyngton, stwierdziła, że nie zależy jej na utrzymaniu tych warunków brzegowych, które deklarowała wcześniej. Znaczy, na czym jej teraz zależy, to nie wiemy, bo to jeszcze nie jest ten etap. Nie wiemy, jak przeformułowały się te warunki brzegowe strony ukraińskiej, ale oni mówią takim głosem. Musimy zakończyć ten konflikt, jego koszty są zbyt wysokie dla wszystkich stron, a wtóruje im Trump, bo mówi, koszty tego konfliktu dla mnie politycznie są zbyt wysokie, dlatego że obiecałem moim wyborcom, że zaprowadzę pokój, że jestem oto właśnie tym niemalże cudotwórcą, że ja rządzę i dzielę i skłaniam tych zwaśnionych adwersarzy do tego, żeby oni zawarli jakieś porozumienie, i on teraz wymusza reakcję Kremla. A zdaje się, że Władimir Putin swoim zwyczajem będzie lawirował, opóźniał, niespiesznym krokiem zbliżał się do jakiejś linii, których przekroczenie no, nie da mu, ograniczy jego opcje.
No właśnie, ja zastanawiam się w nawiązaniu do tego, co pani mówi, czy ten pośpiech to nie jest w jakimś sensie pośrednio zła informacja dla polskiej racji stanu, to znaczy no właśnie, jak pani myśli, w jaką stronę z polskiego punktu widzenia pójdą te negocjacje? Czy w tych rozmowach z Rosjanami może być właśnie jakaś pozycja, która będzie dotyczyła bezpośrednio Polski? No nie wiem, przesunięcia wojsk w NATO w zachodnią stronę na przykład.
Tak, o tym Kreml mówi i to nie jest żadna tajemnica, że te pozycje negocjacyjne, te wyjściowe, które są przedmiotem negocjacji, nie wiemy na ile one się zmienią, nie wiemy na ile Putin ustąpi, zakładają nie tylko to, że Ukraina do NATO nie wejdzie i nikt już nie będzie podejmował tego wątku, nie tylko to, że zostaną uznane że zostanie to uznane to dziedzictwo w wyobrażeniu Kremla, które łączy Ukrainę z państwem rosyjskim, ten związek jest nierozerwalny. Krótko mówiąc, on uważa, że Ukraina jest częścią Rosji, ale mówi też o budowaniu strefy wpływów. I on mówi tak, no to jest nasz region, więc właściwie wszelkie wojska innego hegemona wciąż jeszcze, bo Ameryka jest hegemonem, w pobliżu tego naszego obszaru wpływów są dla nas okolicznością niefortunną, ale na razie jeszcze wydaje się, że to nie jest sytuacja, w której Stany Zjednoczone, nawet biorąc pod uwagę całą tą spolegliwość i języka, i stanowiska Białego Domu, byłyby w stanie na tak dalekie ustępstwo pójść.
Profesor Małgorzata Zachara-Szymańska z Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Bardzo pani dziękujemy za tę rozmowę.
Dziękuję uprzejmie.